Dobrze, witamy ponownie. Tak jak powiedzieliśmy przed przerwą, tym razem...
Działa,
ale to tak kazali tak trochę dalej mówić, żeby nie było takich odbić. Więc tak jak mówiliśmy przed przerwą, teraz troszeczkę będzie jakby ciągle o tym samym oczywiście, prawda? Mężczyzna, kobieta, żona... Mężczyzna, kobieta, żona, mąż, ojciec, matka...
Babcia, dziadek.
O, tak, my jeszcze moglibyśmy tutaj...
Teść, teściowa.
O, piękny temat. Teściowa, prawda. To jest też śliczny temat. Słuchajcie, i tylko teraz bardziej troszeczkę może właśnie już w odniesieniu do źródeł, z pokazaniem wam, gdzie czego szukać, prawda. Tu będą wszędzie te odnośniki. Zaczniemy od w sumie najważniejszej, chyba bardzo ważnej encykliki Pawła VI z roku 1968. Humane Vitae, encykliki, która narobiła i ciągle robi dużo hałasu. Ciągle jest w pewnych środowiskach encykliką kontrowersyjną. Ciągle. 50 lat po ukazaniu się tej encykliki, czyli w roku 18, tak? Czyli 2 lata temu. 50 lat po, była duża konferencja na 50-lecie encykliki, gdzie wprost, wyraźnie prelegenci mówili, że ta encyklika była encykliką proroczą. Że Paweł VI 50 lat przed tym, co się stało, dokładnie przewidział, coś będzie działo. Mówił, co będzie gdy. Co będzie gdy. I to gołym okiem gdzieś widać. Paweł VI był prorokiem. Historia tej encykliki jest też bardzo ciekawa, bo ona powstała, to widać wyraźnie interwencję Ducha Świętego chociażby w niej, bo Paweł VI powołał taką komisję małżeństwa, wiadomo, żeby tam ten temat opracowały, nie? Tutaj głównie chodziło o to, lata 60. to jest pojawienie się antykoncepcji hormonalnej na masową skalę. To jest wynalezienie w Stanach Zjednoczonych pigułki hormonalnej i ona się pojawia na masową skalę i Kościół musiał się odnieść. Co z tym zrobić? No, musimy odpowiedzieć. I ta komisja... kapłani, małżeństwa, lekarze, psycholodzy i tak dalej, ta komisja głosuje oczywiście, jakie ma być stanowisko i głosuje, że tak, antykoncepcja jest okej. Tak głosuje. Paweł VI nie musiał wcale tego słuchać. Paweł VI pisze sam tę encyklikę. Pisze sam. Korzysta z materiałów też pewnego kardynała z Krakowa. Karola Wojtyły. A ten kardynał miał już sprawy przerobione dawno od swoich wycieczek z młodymi przyjaciółmi. Miłość i odpowiedzialność, te wycieczki z przyjaciółmi na te kajaki i tak dalej. Miał to wszystko przerobione już. I Karol Wojtyła, jak się dowiedział, że właśnie coś takiego będzie się działo, będzie ten temat, powołuje komisję kościelną własną tutaj, żeby mu pomogła te materiały przygotować dla papieża Pawła VI. Karol, gdzieś tam chyba Ojciec Święty wspominał te spotkania z Pawłem VI, kiedy go gdzieś tam spotkał, a był jeszcze takim młodziutkim kardynałem, czyli w tej kurii rzymskiej jeszcze tak rzadko bywał, nie był znany. Kiedyś spotkał właśnie Pawła VI, bardzo takiego zasmuconego, bardzo takiego zamyślonego. I tak go spytał, no co się dzieje, ojcze, jaki masz problem? I on mu wtedy powiedział o tym. I on, no dobra, to ja spróbuję, mam tam coś, to ci przyślę, dobrze. Nie? To przyślij, synu. I Karol Wojtyła wtedy powołał taką komisję, na czele której stanął ksiądz, którego żeśmy bardzo dobrze znali, świętej pamięci już, ojciec Karol Meissner. I ten się nigdy nam do tego nie przyznał. Bo to, co on opracował, podpisał kardynał, wysłał. Oprócz tego, dla czystości, trzeba powiedzieć, że w tym samym czasie Karol Wojtyła otrzymał też raport lekarzy katolików niemieckich, którzy mieli już pierwsze badania na temat szkodliwości antykoncepcji. Bo przedtem to przedstawiano jako cud hormonalny. A ci lekarze już mieli pierwsze dowody naukowe, że to wcale tak dobrze nie wygląda. I mając to... A komisja głosuje, tak, dobre. I Karol, dlatego Humane Vitae, którą dostaliście, nie jest taka gruba, jest cienka. Bo papież, to się rzadko zdarza, że papież tak sam z siebie korzystając, prawda, oczywiście z pewnej pomocy. Dlatego my tutaj przygotowaliśmy wam pewną taką małą, krótką prezentację. na której, którą my używamy bardzo często właśnie przy rozmowach z młodymi ludźmi, wtedy, kiedy z narzeczonymi, z małżeństwami, kiedy właśnie mówimy o antykoncepcji, o tym właśnie nierozerwalności znaku. Mówimy w ten sposób, że no, to jest cechy miłości ludzkiej, o których mówi w encyklice Paweł VI, że jest ludzka, pełna, wierna, wyłączna i płodna. To wszystko wynika ze stworzenia człowieka. Tak, to wszystko wynika ze stworzenia człowieka. Dajemy często taki przykład. Mówimy w ten sposób. Słuchajcie, weźmy sobie dowolnego człowieka na ziemi, mężczyzna, kobieta, powiedzmy mężczyznę, kobietę, nieważne jakiego wyznania, wiary, nieważne, człowiek. Może być muzułmanin, może być niewierzący, może być buddysta, katolik, protestant, nieważne. Człowiek ma być człowiek. I zadajemy mu jedno pytanie. Zadajemy takie pytanie. Proszę pana, pani, czy według pana, pani zbliżenie powinno być znakiem miłości? Tak się pytamy. I pytamy tej ludzi, no jak myślicie państwo, co by odpowiedział? No jak państwo myślą, co by odpowiedział taki człowiek? Człowiek po prostu. No tak, tak, oczywiście. Okej. Zadajemy drugie pytanie. Czy według pana, pani, w wyniku zbliżenia może się począć życie ludzkie? Co by odpowiedział? Tak, może, nie musi, nie? Może, jest szansa. Tak. Co to oznacza? Że tak jesteśmy stworzeni i to jest pomysł Pana Boga. To jest pomysł Pana Boga. Tak jesteśmy stworzeni, że w tym znaku są dwa znaki. Są dwa znaki. To jakby dwie funkcje. Po pierwsze jest to znak miłości. Po drugie jest to znak życia. Znak miłości i znak życia. I znak miłości. I to jest nawet, to, że to jest znak miłości, to jest, słuchajcie, zawarte w mowie, w języku. Podstawowe słowa w języku ludzkim, który się tam kształtował setki tysięcy lat temu, są bardzo, mają bardzo głębokie znaczenie. Zwróćcie uwagę, że o tym znaku, nawet w języku polskim, nie tylko zresztą polskim, mówił w ten sposób, kiedy na przykład widzimy scenę miłosną gdzieś tam na filmie, prawda, jest jakieś pokazane mniej lub bardziej zaawolowana scena, to pada często takie myśli czy powiedzenie kochają się. I te słowa mają dwa znaczenia, mogą mieć. Bo to równie dobrze powiemy, o, kochają się, bo pokazują zbliżenie, tak? Jest jakoś pokazane. Z drugiej strony widzimy idącą parę w parku za rączkę, prawda? I ktoś patrzy na nas z tyłu i mówi, ale się kochają, prawda? Dwuznaczne. Ale nawet co to oznacza? Dwa znaczenia. To oznacza, że to jest bardzo głęboko w nas siedzi, nie? Tak a propos trzymania za rączkę, usłyszałem taki dowcip, nie? Że jak idą znajomi, tak on tak ją trzyma za rękę, nie? I on, ten znajomy mówi, ale wiecie, jak miło na nas patrzeć, po tylu latach i tak ciągle za rękę chodzicie. A ten mąż odpowiada, wiesz, prawda jest bardziej prozaiczna, ja ją trzymam za rękę, bo gdybym ją puścił, to by zaraz zaczęła kupować. Dobrze, ale my się z innego powodu trzymamy za rękę. Słuchajcie, więc znak miłości i znak życia. Jest też taka cecha, to warto w tym momencie wspomnieć o pewnej cesze człowieka, która też dana jest od Pana Boga. Człowiek to ma. I teolodzy mówią, że to jest cecha. My jesteśmy, słuchajcie, tam w tym pierwszym slajdzie było powiedziane, było czytowane właśnie, że Pan Bóg tam w Księdze Rodzaju jest, że trzykrotnie jest na wzór i podobieństwo, prawda? Trzykrotnie mówi na wzór i podobieństwo. W czym przypominamy Boga? To ludzie mówią, że to jest cecha, ta cecha człowieka jest tą najbardziej boską, najbardziej przypominającą Boga. Tą cechą jest wolna wola. Wolna wola. Dlaczego? Domena Boża, ta, która jest Bóg sobie zastrzegł dla siebie, to jest na przykład, to są jakby takie trzy rzeczy, można by powiedzieć. Tylko Bóg potrafi stworzyć coś z niczego. Człowiek nie potrafi. Coś z niczego. Cała materia, która nas otacza, my ją tylko przetwarzamy. Nie jesteśmy w stanie jej stworzyć. Że tak i jest. Nie ma. To jest Boże. Dalej. Tylko Bóg potrafi stworzyć życie. Jeżeli lekarzowi czy biologowi pod mikroskopem komórka pierwotna jakieś umrze, tak, zginie, tak, no to może ją tylko wyżyć. On jej nie powie, komórko, żyj. Tylko Bóg. Tylko Bóg potrafi przekształcić materię ożywioną, tą materię nieożywioną organicznie w tą, która jest, którą możemy określić, jest żywa. Są pewne cechy życia, chociażby rozmnożanie się, prawda? To jest to. Żywa, żywa. Tylko Bóg to potrafi. Co nie znaczy, że ludzie nie próbują. Cały czas kombinują. Tylko Bóg potrafi. I trzecia cecha, domena boska, którą tylko Bóg potrafi, to jest stworzyć człowieka. Ja osobiście się nie przyznaję, żeby mój człowiek, żeby mój przodek gdzieś tam, prawda, był małpą, nie? Ja się przyznaję do Adama i Ewy. Badania chromosomów X i Y, rozprzestrzeniania się w ogóle wszystkich mutacji chromosomowych, genowych mutacji, genetycznych mutacji, wykazały wyraźnie, że raj jest w Afryce. Raj był w Afryce. Adam i Ewa się w którymś momencie dziejów pojawiają w Afryce. Nawet jest taka mapa, którą można prześledzić, jak człowiek zaludniał Ziemię. Europa na końcu. Europa na końcu. Przedtem była tam Azja mniejsza, Azja, Australia, Ameryka i dopiero na końcu była Europa. W związku z tym to wolna wola. Jeżeli człowiek ma wolną wolę, to może mieć różne postawy. W związku z czym, jeżeli jest, jest jeden znak i w nim są te dwa, prawda, podznaki, nazwijmy to miłości i życia, to człowiek może mieć takie postawy. Takie mogą być postawy ludzkie, że na te znaki powie nie, nie, nie zgadzam się, nie zgadzam się, nie zgadzam się, zgadzam się, zgadzam się, nie zgadzam się i zgadzam się, zgadzam. Mówiliśmy o czystości. Mówiliśmy o czystości, że każdy znak między nami musi być znakiem czystym, transparentnym. Dlaczego? Bo tylko taki znak jest prawdziwy. Jeżeli on jest fałszywy, niedopowiedziany, to taki znak nie buduje relacji, tylko niszczy relacje. Musi być prawdziwy. W związku z czym tutaj od razu widać, które z tych znaków, które z tych postaw są prawdziwym znakiem. Gdzie jest prawda, a gdzie jest fałsz. I teraz słuchajcie, te wszystkie sytuacje, te wszystkie postawy się w życiu zdarzają. One są, ludzie takie postawy mają. I teraz zagadka dla was. Pierwsza postawa. Jest mężczyzna, kobieta, zbliżenie. Nie jest znak miłości i nie może być życia. A jak się pocznie, to zabiją. Co to jest za sytuacja życiowa? Tak, ale ogólnie mówiąc, jest to, można powiedzieć, najprościej powiedzieć, najszerzej mówiąc, to jest po prostu prostytucja. To jest prostytucja. Prostytucja ma różne formy. I tam się różnymi rzeczami, niekoniecznie pieniędzmi płaci. Różne, prawda? Awansy można dostać na przykład, i tak dalej. Najróżniejsze sytuacje. Ale to jest prostytucja. Niewątpliwie jest to znak fałszywy. Ponieważ jest fałszywy, to z tego miłości na pewno nie będzie, ani jakiejś relacji nie będzie. Nie, bo on jest fałszywy. On nie buduje, on rujnuje. Ale to jest postawa prostytucji. Druga sytuacja. Słuchajcie, mężczyzna, kobieta, zbliżenie, nie pewno nie jest to znak miłości, ale życie tak, a nawet chcą. Przynajmniej jedna strona chce. Co to będzie? Gwałt. Szczególnie gwałt wojenny. No, postacie gwałtu też są różne. Może być tak, że jest na przykład jakaś pani feministka bardzo, że mężczyźni to jest passe, ale bije zegar biologiczny, mam 35 lat, chcę mieć dziecko. No to trzeba znaleźć dawcę. Trzeba znaleźć dawcę, prawda? Jest coś takiego. Gwałt. A więc znowu znak fałszywy. Z tego nie będzie relacji, z tego nie będzie związku. Słuchajcie, kolejny sytuacja lustrzana. Mężczyzna, kobieta, zbliżenie. Tak, oboje deklarują, to jest znak miłości. Życie? Nie. To jest właśnie antykoncepcja. Postawa antykoncepcyjna to jest czasowe lub trwałe wyrzeczenie się płodności. I słuchajcie, żeby dobrze się zrozumieć, to jest wszystko tu, postawa. Tu, jaką postawę ludzie mają, bo w zależności od tego, jaką mają postawę, tak postępują. Oni muszą czas mieć tę najlepiej. Może tak, te postawy często bywa, że ludziom są wdrukowywane z zewnątrz. One bezrefleksyjnie przyjmują często, bo wszyscy tak robią na przykład. Nie, nie, to trzeba przemyśleć. To jest moje, samemu podjąć decyzję. Trzeba samemu podjąć decyzję, przyjąć świadomie postawę. To jest antykoncepcja, fałsz. Dopiero ta czwarta postawa, zwróćcie uwagę, to jest jedyna postawa zgodna z naturą, ze stworzeniem i jest jedyną postawą, która jest znakiem prawdziwym budującym. Prawdziwym budującym. I o ile powiedziałbym tak, o ile w małżeństwach, nazwijmy to normalnych, mąż, żona, normalne małżeństwo, to te dwie pierwsze sytuacje nie występują, prawda? Natomiast problemem w dzisiejszym świecie małżeństw jest to, że one jakby wybierają jedną z tych dwóch ostatnich dróg. Albo antykoncepcja, albo akceptacja płodności. Co może nie do końca jest prawdą, bo w naszej praktyce poradniczej spotkaliśmy takie małżeństwo, gdzie z antykoncepcji po już tam latach stoczyli się do... był gwałt, a na końcu była prostytucja. On jej płacił za seks. W małżeństwie. Nie są małżeństwa. Oczywiście. Rozpadło się to wszystko. Nie. Ale tak było. To jest jakby... to był taki zjazd. To był taki zjazd, niestety. Teraz dlaczego... A jeszcze, kochani, cofnij mi jeszcze troszkę, dobrze? Bo jeszcze... teraz tak. Na czym polega tutaj niebezpieczeństwo, zwłaszcza tej postawy antykoncepcyjnej? Otóż polega to na tym, że po pierwsze, ta postawa jest postawą taką, ponieważ to jest fałszywy znak, miłość jest silna. Miłość jest niesamowitym darem, to jest Boża miłość zawsze. My mówimy, nasza miłość jest odblaskiem Bożej miłości. To jest silne, to jest mocne. W związku z tym nie tak łatwo to zniszczyć. Antykoncepcja to niszczy w sposób, na sposób, ta postawa to niszczy na sposób erozyjny, powoli. To tak jak rdza, żre. To 5, 7, 10 lat potrafi trwać, zanim małżonkowie zauważą, że coś nie tak. Coś się stało. W naszym małżeństwie jest coś nie tak. Bo najczęściej jest tak, że mężczyźni przychodzą do mnie, łapią mnie na rekolekcji gdzieś w ciemnym korytarzu i mówią, proszę pana, co? Pan coś poradzi, a co? No bo wie pan, ją ciągle głowa boli. Ona jest ciągle zmęczona. Mówię, ale o co chodzi? No wie pan, no, ja się przytulam. A to... No tak, to jest efekt między innymi. Na czym polega rzecz? Otóż rzecz polega na tym, że jeżeli w organizmie ludzkim od natury, z natury, w każdym organizmie żywym, jeżeli tak ze stworzenia wynika, że pewne funkcje są połączone, tak są połączone. Najlepszym przykładem, najprostszym przykładem jest to, że ja tutaj chodzę, stoję, prawda, poruszam się i żebym mógł to robić, to minimum minimum to musi być sprawny układ kostno-stawowy oraz mięśnie, tak, które tym wszystkim poruszają, sobie chodzę. Nauczyłem się, to wszystko ze sobą współdziała. Teraz, proszę państwa, ja nigdy nie uległem żadnemu złamaniu. Takie mam kości silne, mimo że na nartach jeżdżę i nie jeden fikołek zaliczyłem, prawda? Jak idę gdzieś na jakąś górkę, to pytam się, gdzie jest ta czarna trasa, nie? Bo inne mnie nie interesują. Ale gdybym złamał nogę, to mi wsadzą nogę, załóżmy proste złamanie, wsadzą mi nogę w usztywnienie, gips, tak, nie? I po 6 tygodniach zdejmą, prześwietlą, wszystko w porządku. I proszę państwa, taki człowiek, który po 6 tygodniach to usztywnienie zdejmą, czy on chodzi sam? Nie. Jemu dadzą 2 kule, żeby wykuć tykał z tego gabinetu, tak? Nie? I skierowanie na fizjoterapię. Dlaczego? Bo są funkcje połączone. Jeżeli jedna nie działa, po pewnym czasie przestaje działać druga. Mięśnie zapomniały motorykę. Jak to? Trzeba nauczyć się z powrotem. Ja już nie mówię, że one są słabsze często, ale teraz to jest tak, że jak jest złamanie, tam każą ci, teraz nie dają już tak gipsu. Gips to chyba z NFZ-u jest tylko takie usztywnienia dają, więc każą ćwiczyć, nie? Wykonywać pewne ćwiczenia, żeby te mięśnie nie osłabły, żeby ta fizykoterapia była łatwiejsza. Jakkolwiek zawsze jest. Zawsze trzeba się nauczyć od nowa. Tak samo jest tutaj. Słuchajcie, to nie w głowie zaczyna podgryzać to tak. I to tak się zamienia, jest coraz mniejsze i się zamienia w nie. Mężczyźni przychodząc wprost deklarują, ona mnie nie kocha. Dlaczego? No bo dla mnie, dla niego znak miłości to jest to, że on by chciał, prawda, się przytulić i współżyć z nią, a ona nie, bo ją głowa boli. Bo ją głowa boli. Dlaczego ją głowa boli? Dlatego, że no, kobiety mają jedną genialną cechę, ja to zawsze jestem podziwiam, mianowicie te jej filmy wyobraźni kobiet. To jest coś kapitalnego, wiecie, panowie, to jest coś kapitalnego. Ona ma nazbierane te informacje ze świata, których ma dużo więcej. No moja żona jest szczególnym pod tym kątem przykładem, więc się na niej nauczyłem, prawda? Jest niesamowite. Te myśli kobiety wieczorem są jak myszy na strychu, nie? Tak latają, wszystko, nie? A myśli mojej żony są jak pijane myszy na strychu, nie? Tak latałem, tak to wszystko biegło.
Ale na jednych rekolekcjach jedna pani nam przerwała i powiedziała, że moje myśli są jak naćpane myszy na strychu.
Są lepsze, tak. Mamy tam jechać też do Radomska, na rekolekcję mamy, pewnie tam kiedyś pojedziemy. I dlatego trzeba ją odsłuchać, żeby te myszy wygonić wszystkie i tak dalej. I teraz jest tak, jeżeli tego nie ma, to jak ona ma te nazbierane informacje ze świata, te myszy tam latają, to one kobiety, to jest kapitalne, one z tych myśli wszystkich zawsze robią najgorszy przypadek. One wyświetlają takie filmy wyobraźni, panowie, i to są thrillery. Jak ona powie ten thriller, to my logicznie myślimy, dziewczyno, to się nie ma prawa zdarzyć. I najczęściej taka jest prawda. Ja widzę, jak się panie śmieją, bo wiedzą, o czym mówię. I to się nie ma prawa zdarzyć. Natomiast, słuchajcie, na czym rzecz polega problem? Tak, to najczęściej nie ma prawa się zdarzyć, to jest tak mało prawdopodobne. Tylko rzecz polega na tym, że strach przed tym, tej kobiety, strach jest prawdziwy, jest jak najbardziej prawdziwy. I teraz on się przytula, jest antykoncepcja, ona wie, że on ma taką postawę, jest taka postawa, ona też może taką postawę mieć, jest na nie. On się przytula, ona się domyśla, co będzie i aha, i thriller wyświetla, a co, no niby wzięłam pigułkę, niby, albo tam pigułka, spiralka, nie wiadomo co, ale co będzie, jak się pocznie? No co będzie, nie? Thriller, co będzie, jak się pocznie? Ona mu to powie. Co będzie, a co będzie, jak się pocznie? No co ty, to jest niemożliwe, no przecież bierzesz i tak dalej. Dobra, włożę prezerwatywy dodatkowo. Ale co będzie, jak się pocznie? Dobra, włożę dwie prezerwatywy. No ale co będzie, jak się pocznie? Takiego filmu się nie da przerwać. Co będzie, jak się pocznie? Oczywiście takie rozmowy bardzo rzadko dochodzą do skutku, to jest tylko w jej głowie. Co będzie, jak się pocznie? I ona ma odpowiedź. Nie chce życia. Nie chce dziecka. Ona ma odpowiedź. Nie chce dziecka. W związku z czym ona w tym filmie wyobraźni na końcu ma coś takiego. Jak się pocznie, to on mnie rzuci, on mnie opuści, albo powie, idź, zrób tym coś i będę musiała zabić to dziecko. No i po takim filmie wyobraźni, proszę Państwa, jak może głowa nie boleć? Musi. Nie, i koniec w tym momencie. To jest można powiedzieć, to co słyszymy od takich małżeństw, które przychodzą. Oczywiście to są wtedy opowieści osobne. One mówią żonie, a oni mówią mi, nie? Bo już razem nie za bardzo mogą rozmawiać. Więc tak to mniej więcej działa, że to są pewne rzeczy połączone. Ale można powiedzieć tak, to, że to są połączone, jak nie połączone, to one się wzajemnie jakby znoszą, ale najważniejsze jest to, że to są znaki fałszywe. To są znaki fałszywe. A więc między miłością i życiem występuje wzajemne uwarunkowanie. I teraz można powiedzieć tak, znowu chcielibyśmy wrócić tutaj do tego języka ludzkiego, nie? Słuchajcie, jeżeli dziś, weźcie taki obraz wam damy. Są dwa małżeństwa, które się przyjaźnią. Wyobraźcie sobie, dwa małżeństwa. Jedno ma dwójkę dzieci, drugie ma dwójkę dzieci. Dzieci są w wieku, nie wiem, 10, 13 lat, 11, 14 lat, nie? I tak się w niedzielę spotykają na spacerku, na bulwarze w Gdyni, czy gdzieś tam, nie, cześć, co słychać i tak dalej, rozmawiają sobie. Pewnej niedzieli jedno z małżeństwo, dzieci 10, powiedzmy 14 lat, jedno z tych małżeństw przyjeżdża z wózeczkiem, w którym kwili taki miesięczny niemowlaczek. Co sobie pomyśli ta druga para? Padło słowo, prawda? Co to było? Wpadka. Proszę Państwa, to jest efekt tego, jak kultura antykoncepcji nas zmieniła jako społeczeństwo. Myśmy sobie zadali trud, żeby zapytać naszych rodziców i dziadków, a my jesteśmy jeszcze sprzed ery antykoncepcji, bo kiedy wybuchła antykoncepcja hormonalna, ta powszechna, myśmy mieli 18 lat. Byliśmy już jakoś tam ukształtowani, prawda, w tym kącie. Już były jakieś myślenia. Więc to jest przykład, jak to podejście zniszczyło naszą ludzką kulturę.
Tak.
Wpadka. Myśmy zadali naszym rodzicom i dziadkom pytanie, analizowaliśmy, bo słuchajcie, od początku świata było tak, że ludzie wiedzieli, że żeby było dziecko, to jest, jak to mówią Anglicy, it takes two. Do tego trzeba dwojga. Jak jest mężczyzna, jako mąż i żona, to czasem są dzieci. Są z tego dzieci, nie? I ludzie się specjalnie tym nie przejmowali. Po prostu wiedzieli, że w sposób naturalny, to była natura. No jak żeby mieszkamy, śpimy ze sobą, no są dzieci. Od czasu do czasu są dzieci, przyjmowali to w sposób taki całkowicie naturalny. I w związku z czym w małżeństwach od początku świata zdarzało się tak, że małżonkowie, którzy na przykład pragnęli dzieci, ale nie mogli ich mieć, no to przeżywali to bardzo mocno, że te dzieci starali, prawda, chcieli, pragnęli. Ale w większości małżeństw jest tak, i do dziś tak jest, zawsze tak było, że no po prostu dziecko nagle, bęc, mamy dziecko. No fajnie, mamy dziecko. Po prostu dzieci się pojawiały, tak? Więc to przyjmą, to było naturalne. Słuchajcie, nie ma antykoncepcji stuprocentowej, nie ma takich metod na 100%. Nawet WHO o tym już też twierdzi, kiedyś podwiązanie nasienia wolów było, twierdziło WHO, że jest stuprocentowe, dopóki się nie urodziły dziecko w Norwegii. Tak i udowodniono, no to już nie jest 100%, prawda? Nie ma. Ludzie to kiedyś dobrze wiedzieli, dobrze o tym wiedzieli, że i po prostu... I wiecie, jak wtedy na bulwar w Gdyni, który może nie istniał jeszcze, nie istniał już, wyjechało tak i się spotkali wtedy przed erą antykoncepcji, to też o mówili, o, tylko nie mówili wpadka. Wiecie, jak mówili? O, dziecko miłości. Tak się przed wojną mówiło. Dziecko miłości. Przed 68 roku w takich sytuacjach ludzie mówili dziecko miłości. Dziecko miłości. My w rodzinie mamy takie dzieci miłości. Nawet nasze dzieci nam też oświadczyły w tym momencie. Nie, ten trzeci to jest, dwójkę tu była planowana, a ten trzeci to jest dziecko miłości. Dziś ma 17 lat. Nie? Nam powiedzieli historię. Był ślub mojej siostrzenicy. Lato. Do domu było niedaleko. Ciepło. Taniec. Trochę wina. Świetna atmosfera. Zabawa. Wrócili wieczorem do domu przez las. Słowiki śpiewały. No niby był ten okres płodny jakoś tam, bo wiedzieli, ale miłość ma swoje prawa. No i 9 miesięcy później, w różnica jednego dnia, urodziło się dziecko tym
nowożeńcom
i naszym dzieciakom. 17 lat chłopak ma.
Wczoraj nas odwiedził.
Tak, wczoraj nas odwiedził, on lubi z nami, 17 lat, więc to jest taki, gość ma tak zwane długie zęby, czyli lubi dyskutować, nie? Więc z dziadkiem tam dyskusje różne na takie mniej lub bardziej aktualne tematy są. Więc Paweł VI, słuchajcie, był encyklikiem. Aha, tu jeszcze tak, pamiętajcie, czyli wniosek generalny jest taki, między miłością a życiem istnieje silne uwarunkowanie, jedno warunkuje drugie. Czyli nie ma miłości bez otwarcia na życie. I można powiedzieć, największym złem antykoncepcji, które my widzimy, to pomijam biologiczną szkodliwość, po sobie można poczytać. Największym złem jest to, że właśnie niszczy miłość, po prostu. A jak pytamy młodych narzeczonych, czemu chcecie się pobrać? Bo się kochamy, czyli jest miłość. I potem im wmawiają, prawda, róbcie tak, będzie fajnie, super, zniszczcie miłość. Gdyby mieli tę świadomość, że to niszczy miłość, nikt by nie dotknął. Nikt by nie dotknął. O tym trzeba mówić. To niszczy miłość.
Tylko niestety efekt tego niszczenia to jest tak średnio 7 lat.
Tak, to jest pułapka, bo to jest bardzo wolny proces. No bo miłość jest silna. I to jest proces wolny. To jest taka erozja, nie? Podmywanie. Więc trudno ludziom często to zauważyć. Paweł VI jako prorok powiedział coś takiego. Rok 68 napisał. Że to będzie, niestety będziemy mieli do czynienia, jeżeli przejdzie ta antykoncepcja, to się upowszechni, to będziemy mieli do czynienia z coraz szerszą, łatwą drogą właśnie niewierności małżeńskiej i ogólnemu upadkowi obyczajów. Dalej. Mężczyźni zatracą szacunek do kobiet, sprowadzą je do roli małżeństwa. Przestaną je uważać za godne szacunku miłości i towarzyszki życia. Proszę, myśmy przez 2 lata, jest taka działa ciągle, poradnia dla kobiet w trudnych sytuacjach, samotnych w ciąży na przykład, która próbuje je ratować, te dzieci nienarodzone. Przez 2 lata tam pracowaliśmy na początku, ja tam też robiłem statystyki, teraz tam jest ta młoda generacja, my seniorzy do innych zadań, prawda? I pamiętam, że statystyka zrobiona przez 2 lata tych właśnie sytuacji, bardzo młodzi ludzie, bo to około 20, chociaż tam bywały przypadki starsze, ale w większości młodzi ludzie, nam wyszło tak, w tych sytuacjach trudnych w 97% wyszło, że mężczyzn tam nie ma przy tych kobietach.
Ale ciąża jest.
Dziecko jest, ciąża jest. Często same te dziewczyny mówiły, on się nie nadaje na męża. Nie? Znaleźliśmy 1-2 przypadki, kiedy to chłopak walczył. Chłopak walczył, nie? Chłopak walczył o to i wywalczył, dał radę, nie? Ale w 97% paru. Generalnie jest to dziś problem. To jest to, co tutaj mówię, te 50 parę lat temu Paweł VI napisał. I dalej, właśnie te niebezpieczne możliwości propagacji metod antykoncepcyjnych, a nawet jakby wtrącania się rządom, państwom, władzy w rodzinę. Chiny, przymusowa aborcja. Tam byłem, tam ludzie mi mówili, jak to jest, że tam po pierwsze, żeby wziąć ślub, trzeba mieć pozwolenie władzy, trzeba mieć pozwolenie na ślub. To nie jest tak, że idziemy do urzędu stanu i rejestrujesz się tam do kościoła. Nie, trzeba mieć pozwolenie na ślub. Dalej, trzeba mieć pozwolenie na dziecko. Jak jest, możesz robić.
Jeżeli to jest drugie, to jest przymusowa aborcja. To ja się pytam, jak sobie radzicie. Jedyna rada, ucieczka na wieś. Ucieczka na wieś, tam władza nie sięga w Chinach. Daleko. Jakieś tam nowhere chińskie, nie? Bo tam nie sięga. Albo za granicę. Albo za granicę. Dopiero teraz chyba bodajże w nielicznych prowincjach pozwolono na drugie dziecko. Ale to jest wszystko pod kontrolą jakiejś władzy, rządu tej partii komunistycznej chińskiej, nie? Tak.
Tak, tak, tak.
Tak, bo musi być mężczyzna, chłopak, musi być chłopak, więc tam była rzeź aborcyjna dziewcząt. I tam ileś milionów Chińczyków w życiu żony nie znajdzie. Po prostu jest za mało. Nie ma kobiet. Nie ma kobiet. Okej, okay, dalej idzie. Tutaj też Paweł VI, czyli jeszcze dalej, pyk, nie poszło. O, mówi do kościoła, do biskupów, to jest wasze najważniejsze dzieło. Macie to robić. Macie to głosić. O tym dalej, po kolei papieże dalej mówią. Dalej, słuchajcie, na przykład Jan Paweł II w liście do rodzin przypomina to samo, że te dwa aspekty zjednoczenia małżeńskiego, jednoczący miłość, prokreacyjne życie, nie mogą być rozdzielone bez naruszenia prawdy tego. Powiedzmy, tylko tak prawdziwy znak można przekazać, nie? Dalej, to samo znajdziecie w katechizmie Kościoła katolickiego. To jest cytat i to jest punkt, nie? 2366. 2366. Ale żeby, że tak powiem, nie odnosić się tylko do Kościoła, to jest taki antropolog amerykański, człowiek w żaden sposób nie związany z Kościołem. Chyba nawet niewierzący jest z pochodzenia Żyd generalnie. Profesor antropologii. Co to jest antropolog? Kto to jest antropolog? Antropolog, który ma, to jest człowiek, który ma bardzo szerokie spojrzenie na człowieka, bo on patrzy tak, dzieje, i tak różne kultury życia, jak ludzie żyją na ziemi. Czyli bardzo szerokie spojrzenie na człowieka. I Lion Tiger, mamy tę książkę, ona niestety po polsku nie jest wydana, napisał chyba rok 2000, tak, napisał taką książkę, w której postawił tezę, za którą został, że tak powiem, zmiażdżony. Ale on się nie poddaje. Napisał w ten sposób. Na Zachodzie od lat się mówi o kryzysie mężczyzny. Gdzie są ci mężczyźni? O kryzysie męskości mówi się, prawda? I mówi tak, podstawą powodem kryzysu męskości jest kultura antykoncepcji. I bardzo prosto to tłumaczy. Mówi, przez wieki ludzie żyli, mężczyźni i kobiety, żyli w ten sposób, czy wiedzieli. It takes two, do tego trzeba dwojga. 50% jest po jej stronie, 50% jest po mojej stronie. Razem będziemy mieli dzieci. Tak ludzie żyli. Wiedzieli to od wieków. I teraz w erze antykoncepcji kobieta, która zażywa pigułkę antykoncepcyjną, zabiera mężczyźnie jego władzę. Taki mężczyzna nic nie może. Tu już nawet nie chodzi, czy on chce mieć to dziecko, czy nie chce mieć tego dziecka, prawda? On ma świadomość, ja nie mam na to żadnego wpływu. Drogie panie, zapytajcie swoich mężów, jak reaguje klasyczny mężczyzna, jeżeli ma władzę, a kobieta mu ją zajmie, czy ktoś inny mu ją zabiera? Jak reaguje? Jak żona, nie pytając męża, weźmie kredyt na mieszkanie. Tak? I zaczynają się problemy ze spłatą. To co on powie? Sama brałaś, sama spłacaj. Władza jest zawsze związana z odpowiedzialnością. Jeżeli mężczyźnie się zajmie, nie tylko mężczyźnie, każdemu znak, jeśli się zabiera jakąkolwiek władzę, którą mamy, my się czujemy zwolnieni z odpowiedzialności. No przecież nie mamy władzy. No to jak mamy być odpowiedzialni za coś, na co nie mamy władzy? Jak mężczyźni mają być odpowiedzialni za życie, jeżeli nie mają władzy nad życiem? Ale to jest tu wszystko, w głowie. Kultura to jest to. Zniszczono kulturę ludzką. To jest błąd w naszej kulturze. To jest błąd w naszej kulturze. W związku z czym mężczyzna przestał się czuć w ogóle odpowiedzialny za skutki zbliżenia i poczęte dziecko. I to jest w kulturze. Dobrze. Teraz może troszeczkę na temat takich relacji mężczyzna-kobieta, właśnie te inne role jeszcze troszeczkę, no bo to jest tak, to jest rodzina, ona, ale zaraz się pojawią jakieś dzieciaczki, są teściowie, dziadkowie, dalsza rodzina, kościół, szkoła. No i teraz to też jest droga, po którą mężczyzna, kobieta idzie, ojciec, matka się jakoś tam realizuje, dziadek, babcia, tak? Dziadek, babcia. Znaczy ona jest baba, a jestem dziadzia u dwulatka. Ona jest baba, a jestem dziadzia. Jestem baba. Ostatnio wymyślił wołacz, wiecie? Bo jak żona jest blisko i ona tam woła baba, 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 jak żona jest daleka, to usłyszeliśmy, że woła babu. To jest jego wołacz, dwulatka. Nie, ostatnio duże postępy robi. Słuchajcie, więc przede wszystkim te relacje ojciec-matka, czyli rodzice-dzieci. 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 Tak na początek. Przysłowie stare indiańskie. Pamiętaj, dziecko jest gościem w twoim domu. Nakarm, naucz, pójść wolno. Wszystko. Nakarm, naucz, pójść wolno. To jest naprawdę, co my powinniśmy robić. W dzisiejszych czasach może mnie, ale kiedyś było tak, że młodzi ludzie często właśnie zwracali uwagę na to, że na ten pierwszy punkt opuści, nie? Że mogą mieć problemy, że mama tam będzie, tata, mama, bo to różnie bywa, mama, tata będzie się coś tam może wtrącać, nie? Bywają, że wracają do nas te małżeństwa młode, już po pewnym starsze, z jakimś takim właśnie problemem z tym związanym, że tu tata kazał przyjechać na święta, wszyscy będą razem, a my nie bardzo tego, nie? Co robić, co robić? No, bo jest problem, no jak nie pojedziemy, to tata się wkurzy, nie? A jak pojedziemy, to ona będzie się źle czuła, bo akurat w ciąży była, nie? Coś takiego było w początkach. Ktoś mi powiedzieli, co jest dla was ważniejsze? Musicie dokonać wyboru. Jeżeli ona nie chce jechać, bo się źle czuje, bez ciąży i tak dalej. Jeszcze przedtem była sesja jakaś tam. Ona decyduje, nie jedzie. A im wyślijcie z USG zdjęcie. Jako wytłumaczenie. Bo to jest lekarstwo na dziadku. Bo to jest lekarstwo na dziadku. Nie? Zadziałało. Więc ciesz się, że jest to dziecko z tobą. Daj mu to, co uważasz za najcenniejsze, nie oczekuj zamian i pamiętaj, kiedyś odejdzie. Kiedyś odejdzie, nie? Też taki, kiedyś taki dowcip słyszałem, jak to syn przychodzi do mamy, dziewczyna przedstawia narzeczona, mamo, ten problemy właśnie wypuszczania z domu, nie? Mamo, żenię się. Synku, zastanów się, co ty chcesz zrobić. Zastanów się. Ty chcesz do końca życia mieszkać z obcą kobietą? No więc, słuchaj, to jest myślenie rodzica, tak? Mamy, taty. No obca kobieta. No zgadza się. No, na tym polega sens małżeństwa, nie? Ale czasem rodzice bywają tak zaślepieni. Obyśmy my jako rodzice nie byli właśnie tak zaślepieni. Słuchajcie, dzieci od rodziców potrzebują czterech miłości. A to nasz wnuk dwulatek właśnie tutaj wspomniany. W taty buta. W procesie wzrastania każdy człowiek od nas, od rodziców, potrzebuje czterech miłości. Potrzebuje czterech miłości. To jest miłości matki, ojca, mama go kocha, tata go kocha. Musi widzieć, że rodzice się kochają. Bardzo ważne. Bardzo ważne. Musi widzieć, że rodzice się kochają. Jakakolwiek zadra tutaj, nawet niezawiniona, będzie nadinterpretowana przez dziecko zawsze. Będzie nadinterpretowana. Patrzcie na swoje dzieci, uważajcie na to. I oczywiście miłości Boga potrzebuje. Zwróćcie uwagę, z tych czterech miłości, których potrzebuje każdy wzrastający człowiek, trzy są, tylko jedna jest niezawodna. Boża miłość. Ona jest niezawodna. Te poprzednie potrafią zawodzić, prawda? Bo my jakoś nie korzystamy często z tej miłości Boga. Zapominamy, że te nasze miłości są odblaskiem. A każde dziecko w takiej sytuacji, jak Bartek został złapany, występuje. Wiecie, co to jest? Dlaczego on wchodzi w buty ojca, a nie mamy? On odczytuje swoją tożsamość. On będzie jak tata. On będzie chodził w takich butach, jak tata. No gdzieś tam mamy takie zdjęcia, ale mamy bałagan w zdjęciach, bo mamy naszą córę też taką w tym wieku sfotografowaną, jak w takich, no nie szpilkach, bo żona nigdy szpilek nie nosiła, ale w takich butach na obcasach żony paraduje po domu, nie? Też. To każde dziecko to możecie złapać taki obrazek. To jest odczytywanie swojej tożsamości. Kim jestem, kim będę? Ojciec. Ojciec gra decydującą rolę w rozwoju przede wszystkim religijnym dziecka. Ojciec jest prawodawcą. Jest obrazem Boga. Zastępcą Boga. Jest pierwszym po Bogu. Dla dziecka jest Bogiem. Ojciec. O, dziadek czasem też, nie jak mi przynoszą. Dlaczego ojciec tak robi? Dlaczego Bóg? Ojciec czyni cuda w oczach dziecka. Tata, zepsuło się. Pokaż, daj. Masz, naprawiłem. Cud. No, dziadek też, nie? Bo dziadkowi też przynoszą. Dziadek też. To jest. Ostatnio jakiś traktorek naprawiałem. Nie? Coś tam. To są cuda. Ta koszulka, nie? Miss Broke It, pani psujska. Mr. Broke It, pan psujski. Tata, Mr. Fix It, naprawę. Ten, który naprawia, nie? To jest właśnie ten obraz. To jest to. Dalej, jak patrzymy w Pismo Święte, to jest tak. To ojciec nadaje imię dziecku. Z Księgi Rodzaju, tam jest jak Rachela, ma ciężki poród. Ciężki bardzo poród, krwawy, rodzi syna i w tym ciężkim naprawdę porodzie, jego nie było przy porodzie, bo pojechał gdzieś tam. Przez ten poród ona mu nadaje imię Ben-Oni, czyli syn boleści. No bo w takich bólach się urodził. Syn boleści, nie? Który z panów chciałby się nazywać syn boleści? Żaden. Józef wraca i mu mówił, ona nadała mu imię syn boleści. Nie. Jak będą cię koledzy wołać? Hej, synu boleści, zagramy w piłkę? Idziesz z nami tam do lasu? No, tragedia, nie? Nie, zmienia mu imię Józef i mówi, będziesz Ben-Jamin, syn prawicy mojej. Syn prawicy. W innych kulturach, Słowianie, na przykład, czy w Aborygenii, to jest coś takiego, w afrykańskim plemieniu taki fajny zwyczaj jest, nie, że trzeba chłopaka, to Słowianie, nie, 7 lat postrzyżyny i przechodził pod władzę ojca, bo już potrafił ten drewniany mieczyk utrzymać, nie? Już mu ojciec pokazywał, wprowadzał go w męską rolę. W tym afrykańskim plemieniu był taki, to jest taki zwyczaj, że jak ten chłopak dorastał, to tak na głodno go wyprowadzali do lasu do nocy, żeby coś upolował. Że musi coś upolować, żeby coś znaleźć. Oczywiście, żeby się... Chłopak myślał, że jest sam. Oczywiście za każdym drzewem w tym lesie jakiś wujek stał i pilnował, żeby mu się nic nie stało, nie? Tylko chłopak o tym nie wiedział. Chłopak o tym nie wiedział. Za każdym drzewem wujek, ale tak, ale musiał przeżyć ten strach. Jest to, albo coś upolować, zjeść i jeszcze mu ojciec dawał mu tą własną krew do picia. Że pamiętaj, ojciec cię też karmi. Symbolicznie bardzo, nie? Tak więc taka potrzeba bliskiego kontaktu syna z ojcem jest bardzo naturalna i wymaga zaspokojenia. To są te typowe zabawy ojców z dziećmi, nie? Tarmoszenia, przepychanki, siłowania się, wspólny sport, wspólna praca, wyprawy, przygody. No ja z tym Bartkiem to, on, tata też tam ma swoje stanowiska. Jak do nas przychodzi do domu, to też muszę pilnować. Bo on się ładuje do laboratorium takiego prywatnego, który ładuje, bo to go najbardziej ciekawi. I tam te wszystkie narzędzia, te osyloskopy, wiecie, te gałeczki, te... Muszę odpowiednio trzymać, żeby nic mi tam nie poginęło. Więc to jest chłopak, który odczytuje. I tutaj rola ojca właśnie, wprowadzanie w świat męskości. Również wtedy, kiedy dziecko dorasta i ma te tak zwane długie zęby, nie? Czyli zaczyna dyskutować. Ma te 11 lat, zaczyna dyskutować. Tu jest świetny cytat Marka Twaina właśnie, który mówi, że tak, kiedy miałem 14 lat, mój ojciec wydawał mi się tak tępy, że nie mogłem z nim wytrzymać w ogóle, nie? Jak skończyłem 21, nie mogę się nadziwić, jak on zmądrzał przez parę lat. Słuchajcie, my to można opowiedzieć w takiej klasie 14, 15, 16 latków, którzy są w tym okresie i się zaśmieją tak samo jakby. Bo dotrze do nich to. Tak samo się zaśmieją. Zobaczycie, sprawdźcie to. Myśmy to wielokrotnie robili. Nie? Sprawdźcie to. Więc to jest to, bo to pokazuje właściwą perspektywę. Tak? Pokazuje właściwą perspektywę. Ojciec jest prawodawcą. Ojciec jest prawodawcą. To jest z książki tej Konstancy Miriano, jest coś, jak ona z dziećmi dorosłymi już rozmawia i mówi, słuchajcie, no jak to, opiszcie te relacje, jakie były między wami jako dziećmi, mamą a tatą. No i dzieci mówią tak, wiesz, z tobą to zawsze było można negocjować, do tego, za tego coś tam uzgodnić, a tata, jak powiedział, tak było. Z tatą nie. Co powiedział, tak ma być, koniec dyskusji, nie ma. Ojciec jest prawodawcą i w związku z czym istnieje bardzo duża potrzeba akceptacji przez ojca. To ojciec, można powiedzieć, mówi córce, właśnie to dobry jest ten obraz tej córki tatusia, nie królewnej takiej, mówi córce, jesteś piękna, jesteś mądra, mówi synowi, jesteś mądry, jesteś silny, niejako go pasuje na rycerza, na mężczyznę, córkę na kobietę, to ojciec. Jak chcecie sobie poczytać coś więcej w Biblii o relacji rodzice dzieci, to zajrzyjcie do Księgi Tobiasza. Tam właściwie wszystko jest ładnie pokazane, nie? Łącznie nawet z tym, że ta ostatnia scena, kiedy ślepy ojciec, Tobiasz, poszedł, wysłany po srebro przez ojca, które gdzieś tam były, nie? Cały czas prowadzony przez anioła. Anioł się przedstawił jako Azariasz. Tam jest taka bardzo fajna scena, lubię tę księgę, dlatego że tam występuje pies. My zawsze mieliśmy psy. Tam jest taki tekst, jak oni poszli po to srebro, to jest taki tekst i poszedł z nimi pies. Ja myślę, że to dlatego, że ten pies jako jedyny zakumał, że ten Azariasz to nie jest człowiek. Bo tam powąchał i pewnie było coś wyczuł, no to ja idę z nimi. Pies poszedł z nimi, wrócił z nimi. Ale słuchajcie, Żydzi. Syn młody poszedł, nie bardzo chciał iść, nie? Bo on tam pewnie jakieś coś tam był zajęty, ale no tak nie bardzo chciał iść, ale poszedł, posłuszny ojcu. Wraca z tym srebrem, nad wszystkim czuwa anioł, żeby się skończyło i wraca z żoną. On wraca z żoną. Jakże to możliwe? U Żydów? Ten sam? Decyzja? Bez swata? Bez dogadzania się? To jest w ogóle jakaś katastrofa. Niemożliwość. Bez pytania rodziców. To jest niemożliwość. On wraca z żoną.
Ojciec.
Tak, no tak. Jeszcze z jaką żoną? Nie? Jakby ją przedtem przyprowadził i powiedział, tata, wiesz, no fajna dziewczyna, Sara, wiesz, ona tam, no, 7 wcześniej zamordowała, nie, ale wiesz, będzie dobrze, nie? No to co by ojciec powiedział, nie? To nawet rodzice Sary, tam jest taka fajna scena, jak jest ta noc ich poślubna, nie? Jest taka, prawda? A oni kopią grób, bo on też pewno nie przeżyje i żeby sąsiedzi nie widzieli wstydu, żeby nie było, to się go zakopie szybko, nie? Jak się okazało, że przeżyli, to oni szybko zakopać ten grób, żeby nie widział. I słuchajcie, na końcu jest taka scena, że ojciec czekając na syna, traci wzrok. Traci wzrok, ślepnie. Bo tam ptaki, jakieś coś na niego kapało, nie? Traci wzrok i po co była ta, co to było? Żółć. Anioł powiedział, zachował żółć z tej wielkiej ryby. Po co była ta żółć? Bo wątrobę tam spalił, żeby tego demona pogonić. Po co była ta żółć? I anioł mówi, weź mu tą żółć na oczy i zerwij tą żółć. Ojcu.
To bielmo.
Tą żółć daj na oczy i zerwij to bielmo. Nie? Tobiasz syn to robi. Ojciec odzyskuje wzrok. To jest bardzo symboliczna scena, która mówi, że czasem w życiu naszym jest też tak, że to syn musi otworzyć oczy ojcu, jeżeli ojciec nie widzi. Między innymi chociażby tego opuszczenia, nie? Że czasem, bo to tylko w młodych jest ta świadomość, że budujemy, mamy miłość i kochamy się, budujemy wspólne życie i budujemy wspólną przyszłość. Rodzice nie zawsze koniecznie to widzą. To jest ten taki obraz tutaj u Tobiasza właśnie, że on jest ślepy, nie widzi tego, wie tylko, prawda, może ma jakieś pretensje, jak to żonę przyprowadził, nie? A syn mu zdejmuje bielmo z oczu i ojciec widzi. Nowa rodzina, mąż, żona. No to mnie często czasem mężczyźni, którzy mają takie problemy ze swoimi ojcami lub teściami, nie? Pytają, jak to bielmo zdjąć. To nie jest często łatwe. Nie? Dobrze. Słuchajcie, ale najwięcej to my sobie o roli ojca, żony, to przeczytamy w Adhortacji Apostolskiej Familiaris Consortio. Rok 1981, czyli tak zwany młody papież, nie? Młody papież. Tu macie skrót. Familiaris Consortio. Tam Jan Paweł II mówi o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. Więc tak oczywiście przedstawia tam blaski i cienie, mówi jak to jest w dzisiejszym świecie, nie owija nic w bawełnę, ale właśnie też mówi o zamyśle Bożym względem małżeństwa rodziny, to cośmy sobie na samym początku mówili, i przedstawia zadania rodziny chrześcijańskiej. Wspólnota osób, służba życiu, udział w rozwoju społeczeństwa, uczestnictwo w życiu Kościoła. Dalej mówi o tam etapy, formy duszpasterstwa, tu pasterstwo rodzin i tak dalej, prawda, więc to wszystko jest. Ale przede wszystkim wspólnota osób. Zwróćcie uwagę, że tę wspólnotę osób to wszyscy intuicyjnie podejmują, prawda? Chcą być razem, deklarują miłość, deklarują komunię, już nie jedno, już nie dwoje, a jedno. Komunia nierozerwalna, co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Oczywiście trzeba tę komunię widzieć szerzej, to nie tylko oni, ale również rodzice, dzieci i tak dalej, prawda? Całe nasze otoczenie. I teraz tak, prawa tutaj Mówi też o prawach, można powiedzieć, obowiązkach kobiety i mężczyzny. Mówi, że to są równe. To jest oczywiście równe. I teraz pokazuje także na kobietę, społeczeństwo, znaczenie pracy dla domu i wychowania dzieci. To dziś jest też pewien taki temat, prawda, że synowa, córeczka nasza opowiadała, jaki impuls ją pchnął, żeby założyć domowe przedszkole. Bo było tak, że ona miała, nie wiem, wtedy dwójkę mieli chyba, nie? Tak, dwójkę mieli dzieci. Była z nimi w domu, syn pracował i sąsiadki, przyjaciółki: słuchaj, zaopiekujesz się moim, ty nie pracujesz, to, a ja muszę do pracy, nie? No dobra. No i tak miała dwójkę własnych i szóstkę dzieci. Potem na początku wszyscy siatki, slatki poprowadzały jej dzieci, nie? I gdzieś tam zaczęła chodzić na pewien czas były jakieś tam, to się nazywało Dzień Malucha, coś takiego, no, do innych dzieci wychodziły i tam kiedyś jakieś panie tym im dzieciom zrobiły test, kim jest twoja mama, kim jest twoja tata, kim jest twój tata. I Aga nam opowiadała, że no, na pytanie, kim jest twój tata, te małe dzieci odpowiadają: mój tata jest kierowcą. No bo tak dziecko widzi, tata prowadzi samochód. Nie wie nic o jego pracy. Mój tata jest kierowcą. A na pytanie, a kim jest twoja mama, Ulcia, bo to była Ula, maleńka, odpowiedziała: mama jest nikim. Tata prowadzi samochód, a mama jest nikim. No bo jakoś nie znalazła funkcji dla mamy. To moje dziecko, nie? Jaka powiedziała: no nie. Przyszła do nas, u nas wtedy w parafii działało takie ognisko, to jeszcze były z tych lat, kiedy prawo było zupełnie inne. Działało takie ognisko przedszkolne, nie? Przy kościele. No jak to żeście zrobili? Nie, to u tego, u sąsiedniej parafii było. I nośmy się dowiedzieli, u świętego, u Kostki było, nie, u świętego Stanisława Kostki. No i tak, proszę Państwa, w ten sposób powstało najpierw ognisko przeszkolne przy kościele, potem powstało przedszkole, a dziś już się już jest i przedszkole, i cała szkoła. Cała szkoła. Zaczęło się od tego: mama jest nikim. Nie doceniamy. Jest taki, nie pamiętam nazwiska, jest taki ekonomista, który dostał Nobla za analizę ekonomiczną, można powiedzieć pokazującą kompleksowo, jak powstaje w ogóle dochód narodowy w ogóle. I dostał tego Nobla za to, że w tym ekonomii pokazał, jaki procent dochodu narodowego wszystkich państw to jest praca ta kobiet w domu. Tych tak zwanych, które nic nie robią. Jak to mówią? Co ty robisz? Nic. Ja pracuję. Prawda? On wrócił z domu, w domu bałagan. To przecież ty nic nie robisz, prawda? W domu się jest. Więc pokazał. I się okazało, że to jest gro. To jest większość. W ten sposób powstaje. W ten sposób powstaje. Więc tutaj jakby, słuchajcie, trzeba zmienić zupełnie myślenie. Jeżeli pracodawca, jeżeli przedsiębiorca kupuje obrabiarkę za 20 tysięcy złotych, to dostaje na nią odpis amortyzacyjny, tak? Czyli on się po pewnym czasie w koszty spisze, tak? To można wpisać w koszty. Jeżeli rodzicom się rodzi dziecko, żadnego odpisu amortyzacyjnego nie dostają. Nic, prawda? Nic. To jest ich prywatna sprawa. Są takie myślenie. To jest wasza prywatna sprawa. Państwa to nic nie obchodzi. Jak to? Nie będzie dzieci, nie będzie państwa. To jest najważniejsza inwestycja w dzieci, w ludzi. Co mi po obrabiarkach, jak nie będzie ludzi, którzy by ich obsługiwali? To też jest błąd naszej kultury, że my tego nie doceniamy. Dlatego papież to pisze tu wyraźnie. Już dawno pisze, prawda? Że znaczenie pracy w domu i wychowania dzieci. To jest to. To jest to. Trzeba być na to czuły. O właśnie, to jeszcze nawiązanie tam jest do Księgi Rodzaju. Tutaj do tego było. I teraz można powiedzieć tak. Najważniejsze cztery te funkcje, powiedzmy, jeżeli odniesiemy się do ojca. Najważniejsze dwie funkcje ojca. To jest tak. Odpowiedzialność za życie poczęte. Mówiliśmy o tym upadku mężczyzny. Wyobraźmy sobie, że wszyscy mężczyźni na świecie podejmują ten pierwszy punkt. Słuchajcie, świat się zmienia nie do poznania. To jest w ogóle rewolucja. No, świat się zmienia nie do poznania. Jeżeli mężczyźni odzyskują swoją władzę i biorą za życie i biorą za nią odpowiedzialność. Ja zawsze mówię tym młodym chłopakom, kiedy przychodzą czasem na to małżeństwo: słuchajcie, nie bójcie się dzieci, to jest raz, dwa. I dlaczego? I mówię mężczyznom: nie bójcie się, pamiętajcie, każde dziecko to jest kolejna gwiazdka oficerska na twoim ramieniu. Każde dziecko. To są twoje męskie awanse. Życzę ci generała. rzecznik generała. Udział w wychowaniu to jest tak, nie można tego zrzucać. Dziecku jest potrzebny ojciec i matka i ich miłość. Oczywiście praca zawodowa służąca rodzinie to jest to, ale bardzo ważne, przykład dojrzałej postawy chrześcijańskiej, zaangażowanie w kościele, razem z żoną, pokazywanie świadectwa. To ja powiem, nam wielu ludzi mówi, że wasz to zawsze razem, nie? Więc no nie wiem, no tak mamy, nie? Że my lubimy razem. Dlatego, że główny język, jaki moja żona ma, który odkryłem lata temu, to jest, ona ma język, językiem głównym jest język czasu. Więc ja muszę być z nią. Inaczej jest źle. Ale po latach, ponieważ jest jedno ciało, ja też mam język czasu. Nabyłem od niej. Dobrze. Pytanie o władzę. O władzę ojca, męża. Władza to służba. Już o tym mówiliśmy. Ta władza powinna być rozumiana właśnie w rozumieniu chrystusowym. Chrystus, małżeństwo sakramentalne, to jest obraz Kościoła. To jest obraz miłości Chrystusa do Kościoła. W związku z czym, a Chrystus umarł za Kościół. W związku z czym mąż jest gotów umrzeć za żonę. On jej służy. Równość i sprawiedliwość to pełnienie ról, do których ma się predyspozycję. W związku z czym to nie jest tak, że ty myjesz pół garnka, ja myję pół garnka, nie? Role dzielimy sobie, pomagamy sobie wzajemnie. No i oczywiście, jeśli władza, to i odpowiedzialność. Jest odpowiedzialność. Pamiętajmy też o prawach dziecka tutaj, prawda? Troska, szacunek, rzetelna opieka. Dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do mnie. Dalej, w osobach są też, w rodzinach są osoby starsze. To też warto o tym właśnie pamiętać. No, dzisiejsze rodziny niestety są takie co najwyżej dwupokoleniowe. Nie? Kiedyś rodziny były wielopokoleniowe, żyły razem i to było tyle lepsze, że ja też z dzieciństwa to pamiętam, że miało się wujków, ciotki, tam ileś, nie, rodzice nie mieli problemów, ja tam do żadnych przedszkoli czy żłobków nie chodziłem. Myśmy nie chodzili, były ciotki, wujkowie, wakacje, no te wakacje do dziś pamiętam, że to szalone, bo wysyłano nas do wujka i do ciotki na taką duże gospodarstwo rolne, gdzie zjeżdżało się z rodziny banda 20 takich dzieciaków, wszyscy razem i co to były za wakacje, słuchajcie. No raz nas wujek pogonił, jak żeśmy mu urządzili zabawę chowanego w kukurydzy, nie? Żeśmy mu trochę tam tej kukurydzy poniszczyli, więc to pamiętam, że to było coś nie tak, nie? Ale tak to były szalone wakacje. I z tamtych czasów też pamiętam atencję, jaką wszyscy żywili do dwójki starszych ludzi. Oni podejrzewam wtedy byli młodsi niż my teraz, ale ja pamiętam z tamtych czasów, że na przykład jak się siadało do obiadu, ja jako dziecko głodny tam wrócił z tych zabaw, próbowałem to ściągać po łapach, nie, stój, czekaj, będzie modlitwa i czekamy. Na kogo czekamy? Przychodziło tych dwóch siwych jak my dzisiaj. Musieliśmy czekać, aż oni przyjdą, aż się pomodlimy i dopiero wtedy można jeść. Ja wtedy zupełnie nie wiedziałem, kto to był. To byli rodzice mojego wujka, którzy razem z nim tam mieszkali. Mówię, młodsi wtedy byli niż my teraz, ale z takiego perspektywy takiego pędraka. To wtedy się nauczyłem, co to znaczy. Aha, nie wolno było wstać od stołu, dopóki oni nie wstaną. Najpierw oni podziękowali i dopiero cała reszta mogła się wstać. Taka była dyscyplina. I to zapamiętałem. Okej. A więc można powiedzieć tak, niezbędne cechy męża, ojca, jakie są potrzebne, no więc opiekuńczość, cierpliwość, o, z tym nie jest łatwo czasem, przynajmniej ja miewałem kiedyś, no dziś już chyba troszkę lepiej, co żona? Dobrze, konsekwencja, a to nam łatwo przychodzi, stanowczość też, komunikatywność, tym bywa gorzej, nie? Tym bywa gorzej. Umiejętność dyskretnego sprawowania władzy, o. No i poczucie humoru. Panie to bardzo cenią, jak mężczyzna ma poczucie humoru. Jan Paweł II napisał też list do kobiet. To była konferencja w Pekinie, która była dość trudną konferencją, bo tam próbowano taką agendę bardzo silnie feministyczną wprowadzić, aborcja, antykoncepcja i tak dalej. Jan Paweł II pisze list do kobiet, macie tu odnośnik i znowu tam przypomina geneza mężczyzny, kobiety, czyli początki, posłannictwo, a więc zwraca uwagę na jedność i dar płodności. I tu Jan Paweł II mówi o geniuszu kobiety. O geniuszu kobiety. Że to jest po pierwsze to, czego mężczyźni nie mają. Że jest naturalna otwartość na drugiego człowieka. Ta empatia, ta intuicja, prawda? Przestrzeganie świata bardziej przez osoby niż rzeczy. To jest to, co my mężczyźni od kobiet się uczymy. Właśnie postawa bardziej być niż mieć. To jest właśnie bardzo kobiece. Ofiarność, służba, poświęcanie się dla innego. I podaję przykład Maryi. Podaję przykład Maryi. Zasłuchanie Słowo Boże, wolę Bożą. Słuchajcie, no wszyscy... Dalej, kochanie. Najważniejsze funkcje żony matki, a więc dzieci. To jest to co wymaga właśnie tego geniuszu kobiecego, gdzie wychowanie dziecka to jest dzieło dużo bardziej skomplikowane niż, nie wiem, jakaś tam cuda technologiczne, nie? A dojrzała kobieta i matka to natchnienie dla męża, zgadzam się. Natchnienie, to jest to. Gdyby nie one, to byśmy do dziś siedzieli w jaskiniach, my mężczyźni. Do dziś byśmy siedzieli, to one nas wypchnęły w świat. Księga Przysłów mówi o tym. Niewiastę dzielną, którą znajdzie, jej wartość przewyższa perły. I najważniejsze, co świat próbuje nam wmówić, że dziś może jedno zastąpić drugie. Nie. Kobieta nie może, nie ma szans zastąpić mężczyzny, a mężczyzna nie ma szansy zastąpić kobiety. W związku z czym jedyne, co możemy robić, to jest tak, żebyśmy sobie nawzajem ułatwiali bycie kobietą, bycie mężczyzną. No, jeszcze jest coś takiego jak kobieta numer dwa, czyli córka. I to mi się też bardzo podoba właśnie ten tekst, właśnie, że wychowanie córki to jest jak ojciec, córka, to jest bardzo specjalna relacja, bo syn, no to jest, wiecie, no to taki kopia, nie moja, taka jakaś mniejsza lub bardziej, mniej lub bardziej. Natomiast córka to jest zupełnie inna płeć, to jest zupełnie co innego, nie? Jak mi się córa urodziła po dwóch synach, no to ja dopiero odkrycie, nie? Kobieta. Wtedy zrozumiałem, co to znaczy, że jak mówią, że są chłopcy i mężczyźni, a nie ma dziewczynek, są małe kobietki. Są małe kobiety. Nie ma, wtedy zrozumiałem, co to jest kobieta, nie? Kiedy się uczyłem. A ona się na mnie uczyła, jak się steruje mężczyzną. Brała mnie za palec, bo tylko tak potrafiła chwycić za palec. Chodź, tata, pójdziemy na spacer. Dobra, idę. Dumny tata. Ona mnie prowadzi, nie? Także ona się na mnie uczyła. Więc córka jest bardziej wrażliwa. Wymagała się takiej opieki. I to właśnie to pomaganie. Córka jest bardziej artystką, można tak powiedzieć. I potrzebna jest obecność ojca dla córki. To ona od ojca musi usłyszeć, że jesteś najpiękniejsza. Najmądrzejsza. To ją uczyni taką, że poczuje tą właśnie wartość własną. Taki obraz. O, słuchajcie, to jest nasza córa z Hanią. Dwumiesięczną. O, tam widać, że to kobieta, prawda? Od razu, nie? Widać, że to jest kobietka. No i taki tekst właśnie, jak czułość kobiety. Jak lekarz przychodzi na wizytę do chorego chłopca, patrzy, przeziębiony, a córeczka, a jego siostrzyczka biega boso i lekarz do niej mówi: śliczoczko, buciki załóż, bo się przeziębisz. Wychodzi, a powiedzcie, mama widzi, ona dalej biega boso i pyta się: nie słyszałaś, co mówił lekarz? Tak, słyszałam. Powiedział, że jestem ślicznotką. To jest to, dlatego to każda kobieta musi to usłyszeć. Relacje córka-matka, jak to tak typowo wyglądają, słuchajcie, jak to wygląda. Jak mam 4 lata, to co? Mama wie wszystko, nie? Mama jest number one, babcia jest number two, potem reszta. Mama wie wszystko, 8 lat, mama wie bardzo dużo, bo ona już się dużo więcej coś dowiedziała. 12 lat, mama chodzi już do szkoły, mama nie wie wszystkiego. 12 lat, dalej, 14 lat. Mama nic nie wie. Mama nic nie wie. 16. Mama. A co tam mama? 18. Mama jest starej daty. Nowe pokolenie. Wszystko jest inaczej, nie? 25. Może mama wie. 35. Najpierw zapytam mamę. 45. Zrobię tak, jak mówi mama. I 75. Chciałabym zapytać mamę. Chciałabym zapytać mamę. To jest wchodzenie jakby generacji w kolejne, jakby kolej rosły. One same muszą to wszystko odkryć. Słuchajcie, kapitalnym przykładem geniuszu kobiety jest ta scena pierwszego cudu w Kanie Galilejskiej. To ona ma wiele kontekstów, ale słuchajcie, to jest kapitalne. Dlatego, że tam jest, słuchajcie, to Jezus jeszcze nie prowadzi, jeszcze się nie ujawnia, jeszcze nie prowadzi działalności publicznej, prawda? Zaproszenie na wesele przez jakąś tam rodzinę, dalszą. Tam w tych zwyczajach jest tak, że to cała rodzina się zjeżdża, wszyscy tam, którzy jakikolwiek są spowinaceni, to się zjeżdżają razem. Zjeżdżają się tam. No i jest kobieta, Maria i mężczyzna Józef. I Maria jako kobieta zauważa, że co? Co mówi? Wesele trwa, takie wesele trwa tydzień z reguły. nie mają, tak jak u nas czasem na wsi jeszcze, nie mają już wina. To jest w stanie zauważyć tylko kobieta. Więcej widzi, czuje, aha. I Maryja pewnie wyświetliła sobie film wyobraźni. Nie ma wina. Będzie zgryz, będzie problem. W tamtych czasach nie było nazwisk. Były przydomki wynikające z jakiejś tam sytuacji. I sobie pomyślała tak, ojej, za 20 lat będą o nich mówić, to ci, którym zabrakło wina. Tak będą o nich mówić, tak do nich to przylgnie. Sobie to wyobraziła, film wyobraźni wyświetliła i przekazuje wiadomość, sytuację Jezusowi. Nie mają już wina. Tylko to. Fakt. Jezus na to odpowiada w sposób twardy. To jest inny taki męski. Czy to moja lub twoja jest sprawa niewiastko, jeszcze dodaje, czy to jest wina, już reszta mojego wina. Czy to jest twoja lub moja sprawa? Nie. Prawda? Jest to takie mocne, nie? Co mnie to chodzi, prawda? To nie twoja sprawa jest. Czy Maryja mu ciosa kołki na głowie? Ja wiem, kim jesteś, mógłbyś coś zrobić i tak. Nic, zero. Przekazała swoją obserwację. Nie mają wina. Nawet ten film wyobraźni sobie zatrzymała dla siebie pewnie. Nie mają wina. Kobieta, Maryja, wzór kobiecości, tworzy przestrzeń działania dla mężczyzn. Idzie do sług i mówi, zróbcie cokolwiek wam powie. Maryja nie wie, czy on cokolwiek zrobi. Nie wie, czy cokolwiek powie i co powie. Ona tylko przestrzeń mu tworzy, idzie do sług i mówi, zróbcie cokolwiek powie, koniec. On sam podejmuje decyzję. Dacie ciąg zdacie. Prosi sługi, nabierzcie wody, podajcie spróbować. Świadkami cudu pierwszymi są służący. Bo oni wiedzieli, że wlali wodę, zanieśli do starosty, a starosta najlepsze wino, żeście na koniec zachowali. To się rzadko zdarza. Normalnie jest odwrotnie, prawda? Najlepsze, najdroższe na początek, a potem taniochę. Myśmy tam byli. To żona stoi przy tych stągwiach. Te stągwie to kilkadziesiąt litrów jedna, było ich tam ileś. W sumie Pan Jezus tak mniej więcej kilkaset litrów im załatwił. Ale wesele trwał tydzień, dużo gości, więc wystarczyło. Ale to jest właśnie klasyczna sytuacja między mężczyzną a kobietą. Tak jak to powinno być. Ona mu czyni przestrzeń do działania. Nie wchodzi w jego kompetencje. To on podejmuje decyzję, przekazuje. Dlatego my zawsze mówimy, ludzie, rozmawiajcie ze sobą, małżonkowie, rozmawiajcie ze sobą, mężowie, wysłuchajcie żony. One mają dużo do powiedzenia, że zabrakło wina i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, ten film Maryi się ziścił, tylko jeśli był, to on się ziścił, bo słuchajcie, minęło 2000 lat i co? Wspominamy ich? Wspominamy ich, tylko że tam wino było takie, tam Pan Jezus, prawda, wino. Kolejna encyklika, to jest rok 95, to jest Evangelium Vitae. To jest encyklika, której mocna encyklika, w której Jan Paweł II jakby mówi wyraźnie. Tu jest właśnie w tej encyklice głównie mówi o tym konflikcie naszej cywilizacji, o tym konflikcie, o tym sporze, wojną między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Tamtą tezę postawił, że jest cywilizacja śmierci i cywilizacja życia. I to jedno walczy z drugim. Musimy, oczywiście w tym momencie my wszyscy jako mężczyźni, kobiecy, chrześcijanie, musimy się opowiedzieć za cywilizacją życia. Proszę Państwa, jak się czyta, powiedzmy, takie wiadomości z tego frontu, no to czasem włosy, resztki włosów, dęba stają. Chociażby we Francji ostatnio wprowadzono jakby aborcję na życzenie, już w ogóle bez żadnych tam problemów. Mało tego, dozwolili tworzenie hybryd, badania na zarodkach i tak dalej, no to coś strasznego, co z tego będzie. No tam, po latach może się okazać, że coś się tam wysmygnie i ten cały COVID-2 to jest był pikuś w porównaniu z tym, co w wyniku takich jakby zabaw niebezpiecznych może się przydarzyć. Szczególnie, gdzie zapanuje właśnie ta anarchiczna samowola jednostek lub ten zabójczy totalitaryzm władzy. Ale mimo wszystko tutaj właśnie Jan Paweł II, święty Jan Paweł II w Ewangelii Vitae nie potępia nikogo. Podkreśla właśnie, że powinniśmy budować kulturę życia i zwraca uwagę na Ewangelię właśnie, na Ewangelię. Tak jak myśmy zaczęli od samego początku, od Księgi Rodzaju, potem przez Ewangelię, tam to wszystko jest napisane, tam to wszystko jest powiedziane. Tylko trzeba to głosić. Dalej, Benedykt XVI, również na przykład Caritas Est, właśnie mówi, pisze o tym, że miłość małżeńska, a grzeszność przeszkadza natury ludzkiej. Pokazuje, że jak to w światach było, że w świecie, że to jest, że czasem to ciało, prawda, powoduje, że koncentracja tylko na ciele, zapomnienie o tym, że to nie tylko ciało, ale i duch, powoduje, że ta miłość może być też i grzeszna, ale miłość jest drogą ku Bogu i świętości. Że miłość ludzka ma bardzo wielowymiarowy charakter. I bardzo ważne na końcu, to jest kontynuacja nauki świętego Jana Pawła. Benedykt XVI mówi, miłość małżeńska powinna być zanurzona w duchowości eucharystycznej, gdzie dwoje lub troje, ja jestem, mówi Jezus. A więc w małżeństwie sakramentalnym jest. Dalej, kochanie.
Jest już.
Już jest, dziękuję. Amoris Laetitia, 2016, już jesteśmy niedaleko końca. Papież Franciszek, Trójca Święta jest obecna w świątyni komunii małżeńskiej. Przed chwilą mówiliśmy, prawda? Tak jak zamieszkuje w chwale swego ludu, tak też intymnie przebywa w miłości małżeńskiej. To trzeba mówić, bo można powiedzieć, to dopiero wtedy, jak małżonkowie tak żyją, dopiero wtedy są blisko Boga i tak naprawdę mogą czerpać z Bożej miłości. Mogą realizować tę swoją historię zbawienia, bo każde małżeństwo buduje, realizuje swoją własną historię zbawienia, ale tylko w ten sposób. Franciszek pisze o pięknie takiej powszedniej, zwykłej miłości. Zwraca uwagę na potrzebę dojrzewania miłości małżeńskiej. O, tu można by całe życie, prawda, wyświetlić, pokazać, jak to wszystko dojrzewa. To jest dynamiczne. Miłość małżeńska powinna być taka, że małżonkowie nigdy nie wspominają czasów minionych, tylko całe ich doświadczenie powinno mówić, jutro będzie lepiej. Nie mogę się doczekać jutra. Ja się nie mogę doczekać jutra, bo jutro będzie lepiej. Jutro będzie mocniej. Pisze też o pięknie namiętnej miłości, a więc, że Bóg stworzył człowieka w ciele. I to wszystko, co jest związane, eros, też jest ważny. To Pan Bóg to stworzył. Pokazuje też na piękno miłości w cierpieniu i starości. I starości, że tam też jest miłość. No i zakończymy, słuchajcie, tym właśnie jeszcze raz, cytatem z listu do Efezjan, początek czwartego rozdziału. A zatem, święty Paweł, zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście postępowali w sposób godny powołania, jakim zostaliście wezwani. A więc powołanie do małżeństwa, mąż, żona, ojciec, matka. To jest nasza droga. Dziękujemy.
Teraz mamy trochę czasu.
Tak? Aha, mamy?
Troszeczkę.
A mamy dodatek jeszcze. Mamy dodatek.
Bis.
Proszę?
Bis.
Co mamy?
Bis.
Bis. Ale nie chcieli bis. Bo jest też taka rola, która często rodzicom sprawia kłopoty i my też to dodaliśmy jako dodatek. Jak rozmawiać z dziećmi o płciowości w dzisiejszym świecie, nie? Jak rozmawiać z dziećmi o płciowości? Dotknij tam klawiatury. Czyli jak odpowiedzieć chłopcu na pytanie, tato, gdzie ja mam tu te plemniki? Gdzie to jest to wszystko, nie? Gdzie to wszystko jest? Słuchajcie, polecamy wam taką książkę. To są ludzie z poradnictwa, psycholodzy. Poradnictwo Kraków, więc nasi, to są nasi. Świetnie. Książka powstała poprzez parę lat współpracy z rodzicami. Wszystko, co w tej książce jest, jest autentyk. Można się uśmiać, naprawdę, bo historie są z życia wzięte. Rodzice pytają, dzieci pytają, rodzice odpowiadają. Podstawowy problem. No, przede wszystkim dylematy są. Dylematy takie, że po prostu dalej może tak. 100 lat temu była tak zwana teoria uśpienia seksualnego dziecka. To jest nieprawda. Każdy się rodzi mężczyzną lub kobietą. Są dwie płcie, nie? Słuchajcie, historia autentyk. Mój chrześniak ma 2 lata. Ledwo mu... No, 3 lata. 3 lata.
4?
A może i 4. Ona ma lepszą pamięć. Uzupełniamy się. 4 lata. Nie, bo mówił.
4 lata różnicy.
Ale Asia miała? 4 lata, dobra. Aśka się urodziła. Słuchajcie, to było tak, że w naszej rodzinie cztery siostry, wziąłem najlepszą, czyli najstarszą. No i tam się dzieci rodziły i się rodziły same chłopaki. A były 4 siostry, czyli teść miał same córki, więc marzył o synu. Nie? Ale nie trafiło się, za to były same wnuki. I po już tam wnukach, na jakimś tam przyjęciu, stwierdził, że słuchajcie, no to może już starcy tych chłopaków, może dziewczyna by się przydała. Myśmy wiedzieli, że przesyłka w drodze, Ale nie bardzo, na żadną OSG nie chodziliśmy i tak dalej, nie te czasy. Było takie mocne poczucie, to jest dziewczyna. Dziewczyna. Więc ja podniosłem rękę i mówię, tata, dostarczyłem ci pierwszego wnuka, przyrzekam, dostarczę pierwszą wnuczkę. Wszyscy się uśmieli, dobry dowcip, nie? Ha, ha, ha. No i się urodziła. Jak się urodziła, to była sensacja w rodzinie i rodzina kolędowała ją oglądać, tu naszą Asię. I przyszedł ten 4 lata starszy Krześniak mój. Przyszedł do mnie, czy mogę zobaczyć Asię? No tam po swojemu. No dobrze, chodź, idziemy do Asi. Idziemy do Asi, Aśka śpi, leży tam w łóżeczku. I on tak do mnie mówi, a jej jest za gorąco. No może rzeczywiście jakiś kubraczek miał taki wełniany, zima była, styczeń, nie? Więc zdeją ten kubraczek tam, tego, w koszulce została, pieluszka. Twoja mama, widzisz, twoja mama jest dziewczynką, jest mamą, a twój tata jest chłopcem jak ty i jest twoim tatą, tak. No właśnie, to wszystko jest po to, że jak Asia dorośnie, będzie mamą, a ty jak dorośniesz, będziesz tatą. I jak cię usłyszał, że jak dorośnie, będzie tatą, przestało go interesować w ogóle te detale wszystkie. Obrócił się napięcie, poleciał na dół. Piętro niżej, wskoczył na kolana do ojca i coś mu mówi. Ja potem pytam tego ojca, to co on ci tam powiedział? Ono powiedział mi, że jak dorosnę, to będę taki jak ty. I to była ta wiadomość. To była ta właściwa wiadomość, która połączyła w jego prawda, dziś sama dzieci.
Jedno,
jak na razie, tak, sama dzieci. Więc rozmawiać oczywiście. Słuchaj mnie, czy rozmawiać w ogóle? Odpowiedź taka, nie mamy wyboru, musimy rozmawiać, bo dzisiejszy świat jest taki, że jak my nie powiemy, nie odpowiemy, to się dowie z nieciekawych źródeł. Dlaczego? Bo są bardzo inteligentne i chłonne informacje o otoczeniu. Kolejny przykład. Antoś, nasz wnuk, chrześniak naszej córy, wzięli na wycieczkę do Gdyni na coś tam i idą tam. I on wtedy, Antek miał lat, może 8, 9, nie wiem, 10, 11, coś
nie,
tak.
Nie, 11 teraz skończy.
Nie, no to miał, powiedzmy, to było jakieś ze 2 lata temu, 9 lat, nie? 9 lat, ze 2 lata temu. I nam potem córa opowiada, nie? Nie, to już było po ślubie ich, czyli to było tak, 2 lata temu. Wzięli tego chrześniaka tam, jako ważne. No i szli ulicą i tam mijają sklep z napisem sex shop. Sex shop. No on się pyta ich, a co to jest? Co tu sprzedają? No więc oni jeszcze własnych dzieci nie mieli w tym czasie. No mówię tak, kombinowaliśmy jak przysłowiowy kot, koń pod górę, jak mu tu powiedzieć? No wiesz, seks, płeć, to tak jakoś, że niby to tego, nie? I potem Aśka powiedziała, wiesz, Antek chyba nie był zadowolony z naszej odpowiedzi, bo usłyszeliśmy pod nosem jego komentarz. Ja wiem więcej niż wam się wydaje. Ja wiem więcej niż wam się wydaje. Więc trzeba rozmawiać. I właśnie, to rodzice są odpowiedzialni. Jeżeli rodzice nie zapewnią tej informacji, dają ulica i broń Boże, żeby dawała ulica. A dlaczego chcemy rozmawiać? Musimy rozmawiać dlatego, żeby pierwsza randka córki przygotowania nie wyglądały w ten sposób. Ona się robi przed lustrem, a tata czyści Winchestera, prawda? Tak nie, żeby tak nie było, o to chodzi. Żebyście nie mieli później, żebyście nie mieli tym problemu. Opory, jakie występują. Dlaczego? Bo seksualność jest rzeczą, kwestią intymną. To jest temat tabu, bo dotyka sfery intymnej. Nie sposób się wypowiadać bez osobistych odniesień. I tu się właśnie, w tym momencie tu się liczy, jaka jesteśmy małżeństwem. Czy u nas jest wszystko czysto, prawidłowo, w porządku? Bo jeżeli jest, to wtedy nie mamy problemu o tym mówić. Jeżeli między nami, małżonkami, są jakieś sfery szarości, niedopowiedzenia, nie do końca jest to jedno, to jest problem. Bo tu nie można powiedzieć bez odniesienia się do samego siebie. Kolejny problem to jest taki, że brakuje słów w języku potocznym, bo albo mamy terminy medyczno-biologiczne, albo wulgarne określenia. Ta książka między innymi była poświęcona, żeby wymyśleć jakieś słowa. Tam znajdziecie różne określenia. Kiedy rozmawiać? Zawsze, kiedy zapytam. I uwaga, doświadczenie rodziców w tej mierze jest takie. dziecko o takie sprawy zapyta zawsze wtedy, w najmniej odpowiednim dla rodziców momencie. Zawsze. Wiecie dlaczego? Bo dziecko wie, że to jest ważne, wie, czuje to, że jest ważne i wyjdzie z tym pytaniem wtedy, kiedy by się czuło najbardziej bezpieczne. Czyli, że mama będzie czym innym zupełnie zajęta i nie siądzie na nim za to pytanie. Nie? To jest to. Zawsze. Sytuacja życia wzięta też. Córeczka nasza dzwoni. Tata, robimy obiad? Co robić? Robimy obiad? Siekamy, spóźnieni jesteśmy, siekamy te kapusty. Dziewczyny ze mną też pomagają mi to robić. W czasie tej siekaniny, tej kapusty, przygotowania tych sałatek, nagle Baśka do mnie z pytaniem. Mamo, a dziewczyny w klasie mówią, że żeby mieć dzieci potrzebny jest seks. Co to jest? Przy tej siekaninie. Ja mówię, Aga, to typowa sytuacja. I co zrobiłaś? No powiedziałem, że później. Dobrze, ale pamiętaj, dziś wieczorem, wróć do tego. Musisz dziś wieczorem powiedzieć. To, że w tej chwili możesz zatrzymać, to okej, okay, ale dziś nie odkładaj, broń Boże, na jutro. Także jeżeli z jakichś powodów na przykład dziecko milczy, to znaczy, że już była blokada i wtedy można to zainicjować. Wystarczy, że o, popatrzcie, jaka ładna, o, jaka ładne dziecko, jak, o, pani w ciąży, jak ładnie wygląda, prawda? I już jest jakiś temat. Jak rozmawiać? Konkretnie i treściwie. Krótko. Rodzice zawsze, to Jacek Pulikowski podaje taką scenę, pewnie ją znaliście z tych książek, ale ją przytoczę, jak to rodzice są w pokoju, a w pokoju obok słyszą dyskusję dwóch tam pięciolatek z dziesięciolatkiem dyskutują i słyszą taki tekst. Ty, a jak się robi syna? Jak się robi syna? Na boku czy na brzuszku? Wyobraźnia rodziców, wyobraźcie sobie. Jest, co oni tam oglądają, co oni tam mają? Pędzą do tego pokoju, a młodszy się pyta starszego, ty, jak się robi syna, imię ojca i syna, na brzuszku czy na boku? Uczył się żegnać. Imię ojca i syna, brzuszek czy bok? Nie? To. Więc to jest ten problem. Od dzieci się można uczyć tutaj czystości, wiecie? Bo one są naturalne, czyste. I należy odpowiadać w sposób krótki. Tata, a skąd się biorą dzieci? Rodzą się, koniec, wystarczy. Nie chcę nic więcej wiedzieć. Nie wyjeżdżać mu z całym tam wykładem, prawda, encyklopedią od początku. Wyjeżdżać, nie wyjeżdżać. Nie? Może potem za dwa tygodnie, miesiąc następuje druga faza. A kto je rodzi? Kto mnie urodził? Mama, tak, ja ciebie urodziłam, nie? Ja ciebie urodziłam. Więc zasady są takie, mówić prawdę, nie odpowiadać pytanie na pytanie. Krótko. One chcą krótko. Nie wyprzedzać pytań dziecka i uszanować swoje własne prawo do intymności. Jeżeli dojdzie do tego etapu, że ona już drąży i w którym momencie wchodzi się w zakres intymności małżeńskiej, należy o tym powiedzieć dziecku. Słuchaj, o tym ja rozmawiam tylko z tatą. O tym rozmawiam tylko z mamą i pokazuję, że jest granica intymności. Dzieci też chcą wiedzieć, że taka granica jest. Nie będą drążyć. One chcą wiedzieć, bo one też mają swoją intymność i wie, że to jest bezpieczne. Powinno uzyskać sygnał, to jest bezpieczne. Tu jest tak, okej. Okay. I to też jest dobra odpowiedź. I zawsze trzeba właśnie pamiętać, tak jak temu Wojtkowi powiedziałem wtedy właśnie, oczywiście zaskoczył mi tymi pytaniami, ale się udało jakoś tam, pokazałem mu, że to jest płciowość związana z macierzyństwem, ojcostwem. Po to to jest.
Tak samo nie należy nigdy mówić, że już nie chcę więcej dzieci, jeśli to dzieci słyszą.
Nie wolno.
Dlatego, że każde dziecko ma prawo przyjść z miłości rodziców. I tak, chcemy, nie chcemy. To nawet w przysiędze małżeńskiej mamy chcecie przyjąć, a nie czy chcecie dzieci.
Czy chcecie przyjąć potomstwo, którym was Bóg obdarzy? To jest jedno trzecie pytanie, nie? Przed samą przysięgą, przed sakramentem. I dzieci są bardzo na to czułe. Nawet jak usłyszą u obcych gdzieś potoczną jakąś rozmowę, słyszą, że chcemy, nie chcemy, wystarczy nam już, nie chcemy więcej, oburzają się. Naturalnym uczuciem dziecka jest oburzenie się. Jak to można? Dlaczego? Odnoszą to natychmiast do siebie i najczęściej wtedy przebiegają do rodziców, się pytają, czy ty mnie chciałeś? Czy ty mnie chciałeś? A dzisiejszy świat jest niestety bardzo, bardzo wiele z tych postaw właśnie, że nie chcemy. Czasem sami ludzie nawet popełniają takie błędy nieświadomie zupełnie. Nie? Dzieci są na to bardzo, bardzo czułe.
No jeszcze można właśnie ten przykład przy ladzie w sklepie.
Sprawie, mi jeszcze po głowie chodził jeszcze jeden przykład, wiesz, ale coś tam, coś streamer wolno działa i nie odtworzył jeszcze z pamięci, wiesz. Przy ladzie? Aha, rozmawiać z dziećmi. To słuchaj, z życia wzięte kolejne, bo my tylko z życia wzięte mamy przykłady. Jedna z naszych córeczek ze swoimi dziećmi. Najmłodszy tak jest, trójkę akurat mają, czwórkę, ale najmłodszy ten chłopak czwarty, nie? W wieku takim, że już tak czwarte dziecko, typowe czwarte dziecko, w związku z czym on musiał się przebić ze swoimi, on czwarty zawsze się przebijał, zawsze próbował mieć głos w jakiejś dyskusji, niewiele rozumiał, ale też chciał mieć głos w tej dyskusji, nie? Typowe takie właśnie dla takiego dziecka i są w sklepie. I druga córa, przechodząc przez tą ladę, tam pani te przekłada te, tam wiecie, te towary, nie? Na te przesuwa, ale liczy. A ta córeczka, która taka jest dokładna, precyzyjna, matematyczna taka, nie? Pokazuje takie kolorowe pudełeczka, które tam przy ladzie siedzą i się pyta, mama, co to jest? Starsza, która już wiedziała, co to jest, tak ją... Cicho, w domu ci powiem. Na to nie działa, mówi, mama, co to jest? Mama już nauczona, że się odpowiada i tak dalej. To są prezerwatywy. No bo to nie można wyjść, słuchajcie, ze sklepu nie da się mieć ze wszystkiego całe szczęście, ale w większości to się nie da przejść, żeby nie otrzeć, nie?
Czasami z testami też.
Tak, a to w aptece kiedyś. No tam są specjaliści, więc tam położyli obok siebie prezerwatywy i testy ciążowe od razu. Ja czasem robię zdjęcia, dokumentuję to właśnie i tam mnie ochraniarze, a co pan robi, przeganiają mnie. Fotografuję to. Aha, prezerwatywy. Jak padło słowo prezerwatywy, kasjerka zamarła. Kolejka się cofnęła. Co się będzie działo? Córeczka do pani liczy, pani przekłada, nie? A ta z kolei, która pytała te prezerwatywy, jest taka, że ona musi do końca wszystko. Tak, taki typ, nie? Mówię, matematyczna taka. Mówię, a do czego to służy? Co to jest? Wiesz, to jest taki woreczek, to mężczyźni nakładają na penisa i... Nie, na siusiaka, powiedziała. Na siusiaka nakładają, wiesz, kiedy nie chcą mieć dzieci. Jak usłyszała, że kiedy nie chcą mieć dzieci, właśnie już przestało ją cokolwiek interesować, oburzyło ją to i mówi, jak to nie chcą mieć dzieci? No jak to nie chcą mieć dzieci? Ale wyście nas chcieli. Ależ oczywiście, wszystkie nas chcieliśmy. My tego w ogóle, wiesz, to nie dla. My tego w ogóle nie używamy, to nie my. My chcemy. Ale są tacy, co nie chcą. Tak? I oburzenie jej autentyczne. Jak to może? Nie chcesz mieć dzieci? Po prostu, bo to nie chcę mieć dzieci, to jest uderzenie w godność człowieka podstawową, że ktoś mnie nie chciał, tak? Całej dyskusji, tam tą panią przy kasie trzeba było cały czas poganiać, bo tam stało wszystko, wisiało. Całość, koniec dyskusji zakończył najmłodszy czterolatek, który coś tam...
Trzylatek,
który coś tam słyszał, o czymś oni mówią, jakieś wyrazy usłyszał, ponieważ stał na końcu, tak się wziął pod boki, odwrócił do tej kolejki i powiedział, ja też mam siusiak. Słuchajcie, tyle na temat rozmów o płciowości z dziećmi. To jest piękny świat, ale powtarzamy. Takie historie będziecie przeżywać, małżeństwo będą przeżywać, ale żeby to przeżywać, żeby tak by zdać sobie z tym wszystkim radę, to najpierw musi być ta rola mężczyzny, ojca, matki wypełniona zgodnie z tym, co, zgodnie mówiąc krótko, z Bożym planem po prostu. Wtedy to jest z automatu leci wszystko. Nie? Dziękujemy.
Bardzo wam dziękujemy, jak zwykle. No piękne spotkanie, tak? Spotkanie z ja wam szczególnie chciałam też podziękować za to, że mnie wyręczyliście w kilku kwestiach, mianowicie tutaj ta pobożna grupa dostała właśnie i Humane Vitae, i list do rodzin, i familiaris consortio. I tak sobie pomyślałam, że to co najistotniejsze to już padło, także wyczytajcie to teraz, tak? Oczywiście bardzo dużo treści, bardzo fajnych i te przeplatane z życia historie, myślę, że na długo zostaną w naszych sercach. Dziękujemy wam bardzo i życzymy sukcesu w życiu. Już pewnie tylko osobistym, co zawodowe jeszcze jakieś jest. No. Tak? To w życiu zawodowym też. No w życiu zawodowym to już chyba czas odpłaty przyszedł. W osobistym pewnie też, ale...
Powiem tak, że moim szefem jest mój syn teraz.
No dobra. Jakbyście kiedyś potrzebowali tak kontaktu z Marią i z Waldkiem, to właśnie u cystersów na Polanki póki co służą. No i ja też mam do nich kontakt. Będziemy się spotykać, widywać. Może nawet niebawem na rekolekcjach, jak Pan Bóg da. No dobrze, kochani, ja zarządzam przerwę. Tak, Wam bardzo serdecznie dziękuję. Jeszcze raz może brawa takie na bis. No... To zapraszam na przerwę, będę dzwonić, tak? Po przerwie. Gdyby ktoś musiał uciec, to zapraszam też jeszcze do mnie, tak? Jakby ktoś... Przerwa będzie do wpół do. 20 minut. Aż Jacek się zjawi.